Gościem Poranka Wnet jest pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka czy poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
No i co stanie się z Prawem i Sprawiedliwością?
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jako najsilniejsza partia opozycyjna, jako ugrupowanie z wieloletnią tradycją i z gigantycznym dorobkiem przetrzyma te turbulencje.
A przetrzyma w jakiej formie i w jakiej postaci? Czy dojdzie do podziału, do rozdzielenia, do separacji, czy też dojdzie do jakiegoś porozumienia?
Bardzo zależy mi na Polsce, bardzo zależy mi na zwycięstwie prawicy, dlatego ja jeszcze raz apeluję do kolegów o rozsądek i o to, żeby w tak ważnym dla Polski momencie, w chwili, kiedy dzieją się tak istotne z punktu widzenia naszego państwa rzeczy, żeby nie kierowali się prywatą i żeby jednak potrafili włączyć hamulce w tym momencie, powstrzymać te ambicje i po prostu razem prowadzić do zwycięstwa, bo jestem przekonana, że Zjednoczona Prawica ma duże szanse na zwycięstwo w najbliższych wyborach.
No dobrze, ale do których kolegów kieruje pani ten apel?
Ja ten apel kieruję głównie oczywiście do obozu Mateusza Morawieckiego, ponieważ jestem zaskoczona taką postawą, jaką zaprezentowali koledzy, właśnie koleżanki i koledzy. Zawsze uważałam premiera Morawieckiego za osobę dobrze przygotowaną do służby publicznej i za polityka wybitnego formatu. I bardzo w dużym takim dysonansie do tego stoi to, co się teraz dzieje. Stoi takie uprawianie jakichś dziwnych gierek politycznych, mówienie, że stowarzyszenie nie jest organizacją o charakterze politycznym. Owszem, jest. Ze statutu Prawa i Sprawiedliwości wynika, że ani w innych partiach, ani w żadnych organizacjach o charakterze politycznym członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają prawa działać. Zatem takie działania i taka, jakby powiedziałabym, fałszywa narracja niczego dobrego nie robią. Co innego, gdyby to było tworzenie eksperckiego stowarzyszenia na zasadzie pozyskiwania ludzi z zewnątrz, ale to nie jest pozyskiwanie ludzi z zewnątrz, to jest wyławianie ludzi z wewnątrz. I to jest bardzo nie w porządku, zarówno w stosunku do formacji właśnie, która, tak jak twierdzę, jest bardzo dobrą, dużą i przede wszystkim z dużym dorobkiem formacją. No bo to jest pójście na łatwiznę. No jeżeli ktoś uważa, że jest taki wybitny i może pociągnąć za sobą tłumy, to niech to robi zupełnie pod własnym szyldem, a nie w taki sposób. Mnie to oburza. Ja starałam się od początku unikać jakiegokolwiek tutaj zaangażowania w takie sprawy, choć jestem jak najbardziej za tym, żeby poszerzać elektorat, żeby budować think tanki, ale to jest coś zupełnie innego. To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest faktycznie próba wyłowienia części polityków z Prawa i Sprawiedliwości i na bazie marki i brandu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, włożenie się dalej. Myślę, że jeżeli ktoś się uważa za tak silnego, niech spróbuje sam. I liczę na to, że te moje słowa też w jakiś sposób spowodują refleksję u tych osób, które tak szarżują i które uważają, że oczywiście nie trzeba się z nikim i z niczym liczyć. Ja dalej twierdzę, najważniejsza jest Polska, najważniejsze jest to, żebyśmy odsunęli Donalda Tuska od władzy, a to, co się w tej chwili dzieje, to jest gra do bramki Donalda Tuska, niestety.
Najważniejsza jest Polska, to jest hasło zarówno po jednej stronie podziału politycznego w Prawie i Sprawiedliwości, jak i po drugiej. Premier Mateusz Morawiecki też nawet ma chyba takie hasło, że po pierwsze, czy najważniejsza jest Polska, w każdym razie Polska w tym haśle jest użyta. Czyli uważa pani, że jeżeli premier decyduje się na stowarzyszenie w takim kształcie, w jakim ono jest, to żeby założył po prostu partię polityczną i poszedł samodzielnie do wyboru, tak to mam zrozumieć?
Tak, no zresztą przecież on zapowiadali jego stronnicy również utworzenie partii politycznej. Są cytaty sprzed pół roku, gdzie mówią, że za pół roku będą gotowi do rozpoczęcia tego politycznego projektu, więc to nie jest jakaś imaginacja, że komuś się wydaje, że to jest tworzenie ruchu politycznego. To jest tworzenie ruchu politycznego. Oczywiście rozumiem, że sondaże mogą tutaj być też ostrzegawcze dla tych, którzy to robią. Ja nawet sobie pozwoliłam zażartować na ostatniej Komisji Spraw Zagranicznych, w której członkiem jestem, a której członkiem też jest Joanna Kluzik-Rostkowska. Zaproponowaliśmy jej, że może niech zadzwoni do Mateusza Morawieckiego, niech mu powie, jak to się kończy, bo wszyscy pamiętamy, jak się skończyła sprawa Polska jest najważniejsza, czyli PJN, i gdzie w tej chwili wszyscy ci politycy się znaleźli. Oni wszyscy są w tej chwili w Platformie Obywatelskiej.
No, ale też jest inna narracja mówiąca o tym, że takie dwa płuca, nazwijmy to konserwatywne i takie konserwatywno-liberalne w Prawie i Sprawiedliwości są potrzebne, że wtedy ten elektorat rzeczywiście jest, czyli ludzie, bo elektorat to jest brzydkie słowo, że ludzie wtedy myślą sobie, no dobrze, kolorowe jest to Prawo i Sprawiedliwość, zagłosuje, może ta moja część i moje płuco wygra wybory i będzie prowadzić Polskę.
No, prezes Jarosław Kaczyński mówił o tych dwóch płucach. Ja się z nim całkowicie zgadzam, że potrzebne są dwa płuca, ale my w tej chwili nie mamy do czynienia z dwoma płucami, tylko mamy do czynienia z wyrywaniem części płuca i to jest po prostu zabieg, który nie może się skończyć sukcesem. Tak? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w wypadku wyjścia części polityków z Prawa i Sprawiedliwości nasze sondaże też będą osłabione. No ale tak jak mówię, przykład Polska jest najważniejsza, czyli PJD-u, ale też przykład paru innych formacji, które były budowane na zasadzie centrum, na zasadzie tego środka pomiędzy Platformą a PiS-em, to się od lat kończy tak samo i albo podobnie, jak kto woli. I myślę, że tutaj też naszej zgody nie ma, mówię naszej w sensie większości członków Prawa i Sprawiedliwości, większości polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma zgody na to, żeby takie rzeczy się działy. Ja w ogóle uważam, że cała ta sytuacja wywołana w momencie, kiedy powinniśmy faktycznie koncentrować się na aferach rządu Donalda Tuska, na stanie służby zdrowia, na kolejnych wychodzących na jaw, kompromitujących dla Koalicji Obywatelskiej faktach, na przede wszystkim też naszej polityce międzynarodowej, która jest w tej chwili w strasznym stanie, porozumienia podpisywane z Niemcami ponad głową pana prezydenta czy posłów, inne rzeczy. To są naprawdę ważne kwestie i my się na tym powinniśmy w tej chwili koncentrować, a nie na tym, że jeden pan uważa, że się bardziej nadaje na premiera niż drugi pan, bo to jest po prostu żenujące.
Wczoraj duży ruch na ulicy Nowogrodzkiej. Czy coś pani na temat tego ruchu wie? Kto? Wiemy już o tym, że Daniel Obajtek zrezygnował ze stowarzyszenia i powiedział, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Kto jeszcze podjął taką decyzję albo kto podjął decyzję odwrotną?
Znaczy ja, oczywiście ruch na Nowogrodzkiej jest uzasadniony i to będzie trwało do czwartku wieczór pewnie, bo do czwartku wieczór jest ten termin tego ultimatum, że politycy powinni się określić. Większość polityków oczywiście napisała już stosowne oświadczenia, no ale czekamy właśnie na ruchy ze strony zwolenników Mateusza Morawieckiego. Tam w tej grupie bliskich współpracowników pana premiera są osoby, które mogą być żywotnie zainteresowane jednak wyjściem, jednak rozłamem. No chociażby z mojego okręgu europoseł Waldemar Buda, tak, który zalega od miesięcy ze składkami na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że kumuluje finanse chyba na ten nowy projekt. Jakoś nie potrafi tej sprawy załatwić w sposób uczciwy czy honorowy. Więc myślę, że po takich ostrzeżeniach, jakie już padały na posiedzeniach naszych klubu, na posiedzeniach, na których mówiono, że europosłowie, którzy się w ten sposób zachowują, którzy w tych trudnych dla formacji czasach no po prostu lekceważą jakieś elementarne obowiązki, bo wszyscy wpłacamy na formację, czy większość z nas, jak pan woli, wpłaca na formację. Myślę, że takie osoby rozumieją już, że przy najbliższych wyborach mogą mieć pewne problemy z dobrym miejscem na listach wyborczych i być może też to powoduje, że tak prą do tego rozłamu, ale ten rozłam jest zły i będzie szkodliwy dla Polski, dlatego ja jeszcze raz apeluję, bo nigdy nie jest za późno, żeby postąpić mądrze czy dobrze, czy właściwie.
Ale z pani słów nie wiem, jaką wyciągnąć, jaki wniosek, co jest mądre. A co jest właściwe?
Mądre jest kumulowanie sił na prawicy, mądre jest współdziałanie.
Czyli pani zdaniem mądrością Mateusza Morawieckiego byłoby rozwiązanie stowarzyszenia, tak?
Nie, nie rozwiązanie stowarzyszenia, bo to akurat z punktu widzenia prawnego to są rzeczy trudne i jestem tego świadoma jako wieloletni społecznik. Myślę, że mądrością byłoby przekazanie stosownych oświadczeń, tak jak my przekazaliśmy, że nie działamy w tej chwili w takiej organizacji i tyle. A to zresztą byłaby próba jego sił, bo tak naprawdę jeżeli politycy, których wyławia Sprawa i Sprawiedliwości, tam nie będą działać, to ma pełne pole do popisu, żeby tych zewnętrznych, czy ekspertów, czy wolontariuszy, czy ludzi zainteresowanych głosowaniem, niekoniecznie, ale właśnie obok Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to jest taki trochę też, powiedziałabym, hipokryzja wychodzi z każdego słowa, bo jeżeli się mówi, że to ma być wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, no to w czym jest problem, żeby politycy, czynni politycy, posłowie czy radni nie działali w tym, tylko żeby ściągać nowych ludzi i właśnie w ten sposób wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość. No nie powinno być w tym problemu. To samo dotyczy zresztą właśnie takiego oświadczenia. Przecież takie oświadczenie to nie jest stwierdzenie, że nigdy nigdzie nie będę działał, tylko że na ten moment, przynajmniej do czasu wyborów, zawieszamy działalność w tego typu organizacjach, żeby to jakby wyzerować, żeby po prostu skoncentrować się na działaniu na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. W ramach Prawa i Sprawiedliwości mamy dużo zespołów programowych. Odbywają się prawie co tydzień, każdy weekend jakieś spotkania z ludźmi, gdzie staramy się ten program przygotowywać, więc mówienie o jakichś tam kolejnych dodatkowych rzekomych think tankach złożonych z polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale poza Prawem i Sprawiedliwością jest absurdalne, jest naprawdę absurdalne. Już pomijam, że należy też zwrócić uwagę na fakt, że jednak mówimy o skutecznych rządach Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że to były rządy premiera Morawieckiego, którego zresztą szanuję i uważam, że był dobrym premierem, tylko to były rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem na przykład pieniądze przekazywane przez resort rozwoju, czyli przez Waldemara Budy, to nie były prywatne pieniądze Waldemara Budy przekazywane samorządowcom, tylko to były pieniądze przekazywane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Ale właśnie.
Tymczasem w tej chwili obserwujemy w terenie taką sytuację, że panowie jeżdżą, no i do samorządowców się zwracają, tutaj temu dali dofinansowanie na boisko, tamtemu na jakąś drogę, komuś na jeszcze na coś. No i w efekcie po prostu są beneficjentami sytuacji, w której rządzili, ale rządzili jako element pewnej grupy, a nie jako, nie wiem, osoba, która jednoosobowo, a w dodatku z własnych pieniędzy coś rozdysponowuje. Także to też trzeba rozumieć i uważam,
Ja z kolei rozumiem, że w Prawie i Sprawiedliwości są różne zdania na temat premiera Mateusza Morawieckiego i tego czasu, kiedy był premierem Rzeczpospolitej. Bo gdyby wszyscy uważali, że był dobrym premierem, to byłby naturalnym kandydatem na premiera.
Mateusz Morawiecki nie może być teraz kandydatem na premiera, ponieważ po pierwsze, jako osoba, która sporo robiła, zrobił parę błędów, co jest, tylko ten nie robi błędów, co nic nie robi. Ale po drugie, co jest ważniejsze, chodzi o tę zdolność koalicyjną. Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie jest do zaakceptowania przez inne nurty prawicowe, chociażby przez Konfederację. I tego jesteśmy pewni. Prezes Jarosław Kaczyński jest również dobrego zdania o Mateuszu Morawieckim i zazwyczaj wyraża się o nim w samych superlatywach. Natomiast strategia jest strategią. Jeżeli jest obrana strategia, i ja wierzę tutaj w intuicję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie wykazał się geniuszem politycznym, to po prostu do tej strategii należy się dostosować. Proszę przypomnieć sobie, pani premier Beata Szydło była dobrym premierem, została zmieniona na Mateusza Morawieckiego i nie było takiego cyrku jak w tej chwili. Nie było żadnego budowania żadnych stronic, żadnych innych reakcji w odwecie za to, że została odwołana, choć była dobrym premierem. Po prostu to był element strategii i teraz też tak należy to traktować. Ja bym jeszcze raz apelowała i do premiera Mateusza Morawieckiego, i do koleżanek i kolegów, żeby wreszcie to zrozumieć. My po prostu mamy wygrać wojnę, a w tej chwili toczymy niezbędne bitwy, tak?
I to są bitwy wewnętrzne, ale jak wsłuchujemy się w głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości, choćby w głos pani poseł, która powiedziała na temat pana Budy i niepłacenia przez niego składek, widzimy na przykład spór w Trójmieście między panem Chorałą a panem Płażyńskim. To już jest głęboki taki osobisty spór i osobista niechęć, która wypłynęła na światło dzienne, no to jak w takiej sytuacji można prowadzić partię?
Znaczy, partię można prowadzić w sytuacji, w której oczywiście ludzie mają różne zdania, nie muszą się kochać, ale muszą mieć wspólny cel. I tutaj się odniosę do tego, co nadmienił pan redaktor. Otóż ja jestem zbulwersowana tym niepłaceniem składek przez europosła Waldemara Budę, dlatego że ostatnio czytam, widzę grafiki, jak to właśnie pan poseł wybiera Polskę. No jeżeli wybiera Polskę i nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec formacji, której zawdzięcza wszystko, począwszy od mandatu posła, teki ministra, teraz mandatu europosła i tak dalej. I w trudnej dla partii sytuacji, kiedy rząd Donalda Tuska w sposób bezczelny i całkowicie, powiedziałabym, zaplanowany, wstrzymał finansowanie, część finansowania Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy postronni ludzie, zwykli ludzie po prostu wpłacają też te pieniądze na partię, żeby po prostu było z czego funkcjonować, to osoba, która jest beneficjentem poparcia tej partii, wielokrotnego poparcia tej partii, w tej chwili nie robi nic w tej sprawie i jeszcze sobie, że tak powiem, na sztandary tutaj bierze Polskę, bo on wybiera Polskę. Jak wybiera Polskę, to niech coś zrobi dla Polski, chociażby niech się z tego wywiąże, bo tak to jest po prostu niewiarygodne. Natomiast jeżeli chodzi o konflikty, które ta sytuacja wywołała, tak, koledzy po prostu coraz bardziej mają duże emocje, jeżeli chodzi o te sprawy, no bo nie godzą się też na takie traktowanie. No nie może być tak, że na przykład większość z nas płaci, robi to regularnie i rozumie, że to jest w interesie zarówno formacji, jak i dalszej walki o Polskę, a taki jeden czy drugi delikwent tego nie robi, bo uważa, że nie musi. No to jest skrajnie nieuczciwe i na pewno nie ma tutaj żadnej nici porozumienia pomiędzy mną a panem europosłem Budą, ponieważ uważam, że jego postawa jest naganna. Już nie będę się wyzłośliwiała, że z racji chociażby mojego wieku i dorobku wielokrotnie zdarzało mi się walczyć o Polskę i zupełnie inaczej to wygląda niż to, co obserwuję w tym wypadku.
I teraz zapatrzę na zegarek, jest godzina 8:32. Dobrze, to jeszcze zacytuję pani fragment tekstu Jana Rokity. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył wyznaczonego przez siebie kandydata na premiera Przemysława Czarnka o działalność godzącą w polską rację stanu i polskie bezpieczeństwo. W ustach byłego wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa jest to być może najcięższe oskarżenie polityczne, jakie w ogóle daje się sformułować. To pretekst do pytania, czy pan profesor Czarnek jest tym liderem Prawa i Sprawiedliwości, który dociągnie i da Prawu i Sprawiedliwości mandat do rządzenia?
Panie redaktorze, ja uważam, że profesor Przemysław Czarnek jest odpowiednim kandydatem na trudne czasy. Jest dynamiczny, jest odważny, ma charyzmę. To są cechy, których w tej chwili potrzebujemy. To nie jest moment do mdłych rozmów czysto teoretycznych, bo my tu mamy naprawdę ciężką walkę do stoczenia. Ja to mówię z perspektywy posła, który zasiada i w Komisji Spraw Zagranicznych, w Komisji Spraw Unii Europejskiej. Widzę, co się dzieje, w jaki sposób jesteśmy powoli rozgrywani jako Polska. I teraz należy naprawdę stoczyć bój o Polskę, a nie zajmować się sobą. Uważam, że kandydat na premiera Przemysław Czarnek na ten moment to jest dobry ruch i wierzę również w polityczny geniusz Jarosława Kaczyńskiego, który no jednak wielokrotnie już udowodnił, że wygrywa kolejne wybory, a wskazani przez niego kandydaci na prezydenta, chociażby osoby, które wcześniej były nieznane, odnoszą naprawdę duże sukcesy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To powiedzmy, posłanka z Łodzi, Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu, miłego dnia.
Jest godzina 8:35. Miłego dnia, pani poseł, oczywiście. Czy pani poseł wędkuje?
Nie, bo mój temperament mi nie pozwala siedzieć długo i patrzeć, czy ryba chwyci.
Bardzo dziękuję za to postscriptum, a my bardzo szybko chcemy się przenieść i rozpocząć kolejną rozmowę. Zanim to się stanie, w takim razie puścimy taki radio, robimy radio, bo wspólnie z państwem to radio robimy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ten krótki dżingielek poproszę.
Radio, robimy radio, radio, robimy radio.
Dobrze, to ja teraz muszę przez chwilę się skoncentrować i znaleźć numer telefonu do księdza. Do księdza Trzaski, po to, żeby zapytać się, jest Tomasz Trzaska. Kiedyś wspólnie robiliśmy radio. Ksiądz Tomasz Trzaska w Łomży, w Warszawie. Wiele zdarzeń nas łączy, ale teraz jest kapelanem i współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Jest na Wołyniu, obserwuje ekshumację i za chwilę zapytam się, dlaczego. Teraz piszę na dlaczego nie mamy połączenia, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego tak się dzieje, i będę improwizował, a do improwizacji potrzebne są gazety. Dobrze, mam nadzieję, że za chwilę będzie odpowiedź, chociaż może krótka piosenka, może ta Dalida niech jeszcze raz w Poranku Wnet zaśpiewa.